Nasza recenzja.
Wczorajsze wykonanie Mesjasza Georga Friedricha Händla to był nasz radiowy prezent dla poznaniaków. Ale prezenty mają to do siebie, że albo się podobają, albo się mniej podobają. A ponieważ była to nasza radiowa akcja, to teraz ja oddaję antenę we władanie Andrzejowi Chylewskiemu.
Dobry wieczór Państwu. Witam Cię, Alu, chociaż jesteśmy, że tak powiem, w dialogu od dłuższego czasu. Georg Friedrich Händel, a więc Niemiec, którego Anglicy uznali za swojego narodowego kompozytora. To ma mnóstwo reperkusji, to miało mnóstwo reperkusji, bo przecież kochali go za jego dzieła, szanowali go, uznali go za swojego człowieka, a przecież nie przyjęli propozycji, która ostatecznie stała się własnością, oczywiście w cudzysłowie, Irlandczyków, bo chodzi o oratorium Mesjasz, chyba najwybitniejsze z ponad 30 oratoriów, które skomponował ten twórca. To dzieło, uważane za najlepsze w tym gatunku, powstało w zaledwie 2 tygodnie, bo od 29 sierpnia do 14 września 1741 roku powstało w entuzjazmie kompozytora, w erupcji weny twórczej. No i jak się okazało, Irlandczycy oszaleli na tle tego utworu. Premiera odbyła się niedługo po napisaniu, 13 kwietnia 1742 roku. Mówię o tym, bo wszystko się odbywało tak szybko, że odwrotnie proporcjonalnie do szybkości dzieło to emanowało siłą, potęgą, nie tylko kultem religijnym, który jest oczywisty, ale także pewną umiejętnością przedstawienia tematyki religijnej Irlandczykom w taki sposób, żeby nie wymagało to filozoficznego i teoretycznego, głębokiego przygotowania, a by było nośne i by nie męczyło, bo przecież musimy pamiętać, że przynajmniej wczorajsze wykonanie miało bez przerw 2 godziny i 22 minuty. A więc nie jest to dzieło małe, krótkie w trwaniu czasowym. Poznański Mesjasz nie był pierwszym od dłuższego czasu, bo Poznań jest chyba najbardziej uprzywilejowanym z miast polskich w wykonaniach Mesjasza. I to dzieło pojawia się bardzo często. Mało tego, w przyszłym roku, już w marcu, wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli do czynienia z kolejnym Mesjaszem. No ale wróćmy do wczorajszego wydarzenia. Ja nazwałbym je swoistą konfrontacją dwóch bardzo cennych dla poznańskiej kultury muzycznej zespołów. Na razie pomijam czwórkę solistów, choć o nich też powiem parę zdań. Pierwsze to działająca już 20 lat specjalistka w dziedzinie muzyki barokowej, a więc orkiestra Arte dei Suonatori. Z drugiej strony pracujący już od 10 lat pod dyrekcją Jacka Sykulskiego, poznański chór chłopięcy. No i co mogło wyniknąć z konfrontacji tych dwóch zespołów? Ano, opowiem się całym sercem za tym, by kontynuować ten eksperyment, bo był to poniekąd eksperyment i były w nim rzeczy, które oczywiście są jeszcze do poprawienia, ale były takie, które rokują na przyszłość. Wszystko się sprowadza do kategorii wiedzy. Orkiestra barokowa, jak sama nazwa wskazuje, tkwi w tym długo, wykonuje te utwory, choć przecież nie stroni od Beethovena, Mozarta, Haydna i innych kompozycji. Tymczasem poznański chór chłopięcy, to co roku zmieniający się przecież wszak, zwłaszcza w partiach chłopięcych, młodzi ludzie, przy głosach męskich różnie to bywa, bo to są też ludzie, którzy przeszli przez okres chłopięcy, po mutacji śpiewają nadal w różnych chórach, w tym właśnie w omawianym zespole. Orkiestra Arte dei Suonatori we wczorajszej realizacji bardzo mi się podobała. To po prostu wszystko wynika z doświadczenia, podejścia do frazy, podejścia do brzmienia, podejścia do proporcji i dystansów czasowych w dziele. No i przez to była bardzo pomocna wszystkim. I chórowi, i dyrygentowi, który prowadził po raz trzeci w swoim życiu Mesjasza. No i soliści, którzy, nie jestem pewien, bo to trudne do sprawdzenia, wprawdzie większość z nich specjalizuje się w muzyce kantatowo-oratoryjnej, jak doczytałem z ich praktycznie studenckich życiorysach, to jednak trudno mówić o jakimś większym doświadczeniu w tej dziedzinie. Jacek Sykulski w wielu miejscach podszedł do swojej koncepcji w sposób, można by rzec, podręcznikowy, co wcale nie znaczy, że nie subiektywny. To bardzo cenne, bo można by rzec, że otwiera się na muzykę barokową, wszak jest przede wszystkim piewcą współczesności i to wspaniałej współczesności, zwłaszcza w muzyce churalnej, ale przecież nie tylko. W związku z tym momentami zaskakiwał, przynajmniej mnie, doborem temp, pewnym spojrzeniem na całą formę. To owocowało różnie. Być może w niektórych miejscach spowodowało, że wykonawstwo było na granicy możliwości tychże elementów całego wykonania, ale czasami owocowało czymś przepięknym. Dla mnie najpiękniejszą arią w całym utworze, myślę tutaj o pięknej arii Rejected. To był klimat, to był nastrój, to było wszystko, czego można oczekiwać, zwłaszcza, i wracam tu do głównego motywu wiedzy, jeśli zna się wiele wykonań, bardzo różnych, nie tylko tych eksperymentalnych, ale tych już wynikających z wieloletniego doświadczenia i gruntownego przemyślenia całego genialnego dzieła. Podobał mi się chór, ale też nie w całości. Chór miał bardzo trudne zadanie, bo podobnie jak Jacek Sykulski, otwiera się dopiero na tę muzykę. I tutaj zwróciły moją uwagę pewne dysproporcje wokalne. Przepiękne soprany. Byłem pełen podziwu dla sopranów ze względu na ich dźwięk nieomal trafiony w to brzmienie, które wyobrażam sobie jako brzmienie zespołów wokalnych właśnie w partyturze, nie tylko oratorium. Byłyby dobre alty, gdyby nie to, że ich partia jest po prostu często ginąca jako element akordu tworzącego kolejny krok narracji. A więc bardzo pozytyw. Tonowane, ładne, ciepłe, już mimo młodego wieku dojrzałe basy. Największy problem mam z tenorami, które chyba zawzięły się, by swoją linię, skądinąd w wielu miejscach bardzo ważną, forsować. W związku z tym wielokrotnie był to śpiew na granicy krzyku, absolutnie niepotrzebny w oratorium. Klasycznym przykładem tego, jak poszczególne głosy się prezentowały, była finałowa fuga, czy może kanon, a w każdym razie fragment fugowany, tuż przed amen. No i tam poszczególne głosy wchodząc powtarzały, jak gdyby dokumentowały jakość swojego brzmienia z całego utworu. No i na koniec soliści, co do których mam najwięcej zastrzeżeń, ale czyż można od nich wymagać na obecnym etapie ich życia i działalności muzycznej więcej? Bo przecież wracam ponownie do upartego tematu, a więc do wiedzy. Czy ci młodzi ludzie mają pełną świadomość muzyki, jaką wykonują, a co dopiero mówić o doświadczeniu? Odnosiłem wrażenie, że głosowo bardzo dobra Maria Rozynek śpiewa mozartowskie arie. To było słychać wszędzie. I lekkie, charakterystyczne dla Mozarta vibrato, i w najwyższych rejestrach, skądinąd bardzo dobrze artykułowanych, ostre brzmienie, niepotrzebne. Największe zarzuty mam do basa Dawida Biwo, aktualnie studenta Piotra Kusiewicza, który no niestety w tej i swojej pierwszej arii, i w finałowej The Trumpet Shall Sing, gdyby nie pomoc Jacka Sykulskiego, to chyba by miał problemy. Pomijam sprawy wokalne, bo w tym wieku bas jeszcze nie jest wykształcony, a w ogóle Händel pisał na głosy męskie bardzo trudne partie i w związku z tym nie tylko ten młody człowiek miał problemy z poradzeniem sobie. Najbliżej ideału moim zdaniem był Jakub Józef Orliński, kontratenor warszawski w klasie pani Anny Radziejewskiej, który właśnie we wspomnianym chociażby fragmencie, czy wielu innych, pokazywał piękne podejście do brzmienia wykonywanego recytatywu czy arii. To jest człowiek, który już w tej chwili ma intuicję, która prowadzi go w dobrą stronę, w tę, która da efekt być może w przyszłości bardzo dobry. No jeszcze słowo o tenorze Aleksandrze Rewińskim. Bardzo elastyczny głos. Ładnie wkomponowywał się w całość, ale jednocześnie był jakby nijaki. Ta partia, mimo że nie jest ogromna, ona wymaga też pewnego subiektywizmu, ale subiektywizmu wynikającego z doświadczenia w wykonawstwie muzyki dawnej. I Resume. Bardzo dobry, bardzo ciekawy eksperyment, wykonanie właśnie takie Mesjasza. Bardzo dobre rokowania na przyszłość, bo wszystko sprowadza się do tego. Doświadczenie, wiedza dadzą w efekcie z pewnością jeszcze niejedno udane przedsięwzięcie artystyczne. Dotychczas większość mesjaszy była związana z obcymi wykonawcami, a więc takimi, którzy byli angażowani do tego po to, aby wykonanie nasze tutaj w Poznaniu było jak najlepsze. Tu mieliśmy do czynienia z, poza może kilkoma solistami, o których już mówiłem, wyłącznie z poznańskimi sprawcami, tymi najważniejszymi, bo przecież trudno nie uznać za takich orkiestrę i poznański chór chłopięcy. Dodam jeszcze do tego, że to mesjasz nie tylko poznański, ale właśnie prowadzony w estetyce barokowej, bo przecież nie trudno wspomnieć liczne wykonania chociażby poznańskich słowików pod batutą profesora Stefana Stuligrosza, ale jak wiemy, to temat już zupełnie na inną opowieść.